Pána Bogu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nas uczy: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Kiedyś, może taki tylko króciutki przykład, jeździłem dużo do Bieszczad i tam konferencja była w Puławach. I po ciemku już podchodzi do mnie taka siostra, no znaliśmy się, bo ona z tego terenu też wyjechała i mówi: bracie, czy ja mogę iść do doktora? A mówię: czy ja kiedy w kazaniu powiedziałem, że nie śmiesz iść do doktora? No nie, no wiesz, ale no tak się chciałam ciebie zapytać, no ale o co ci chodzi? A mówi: wiesz, ja też tak cierpię, no nie, najmłodsza już, i wymienia te swoje choroby, mówi, a krótko przed tym był tam w Bieszczadach taki brat William Lerik, on jest z Indonezji, ale obecnie mieszka w Szwecji, taki brat, który też się modli za chorymi. I ona do niego przyszła, no ale on się modlił już tam ponad 3 godziny i mówi, no już był wieczór, już był zmęczony, nie chciał się ze mną pomodlić, a ja tak cierpię. A mówię, no ale to co to ma wspólnego z tym pójściem do doktora? Mówi, no wiesz, u nas tam w Komańczy jest taki doktor, to jest doktor i to jest kierownik ośrodka zdrowia. Wiesz, a jak on tam się do niego przyjdzie, to on tak mówi, nic nie mówić, nic nie mówić, otwiera szufladę, wyjmuje wahadełko i zaczyna mówić, tak jakby z kartoteki czytał. I mówi wszystkie choroby. Ja mówię, i ty do takiego chcesz iść? To ja ci mogę powiedzieć, o takiego z daleka. Ja nie powiedziałem, że nie do doktora, ale jeśli on taką metodą diagnozę stawia, to ja mówię, do kogo się ty udajesz? A ona mówi, ale mnie tak bardzo boli. A ja mówię, a wiesz, co jest napisane? To nie młoda siostra była. Wiesz, co jest napisane? To, co brat akurat przeczytał z listu do Jakuba. To ma przyjść ktoś tam z Indonezji czy z drugiej półkuli, żeby się modlić. Tu jest powiedziane, bracia, my jeden i drugi, którzy jesteśmy w zborze jako jedna całość. To niewiasta, no po ciemku była taka zawstydzona, poszła. 3 miesiące później byłem, no znowu w Bieszczadach i trochę poszukałem ją po nabożeństwie. Mówię, jak się masz? Ach, chwała Bogu. No był ktoś, co przyjechał się modlić. Nie, wiesz, to tu nasi to załatwili. Chwała Bogu. Chciałbym powiedzieć, że my nieraz oczekujemy na jakichś wielkich ludzi, którzy z daleka przyjadą. A my jesteśmy zborem jako jedna całość. My należymy i my mamy jedni drugich brzemiona nosić. I to mówi o takiej więzi. Tej więzi nie wytworzy ten świat, ani żadna organizacja. Ale my wiemy, do kogo się mamy zwrócić. I takie modlitwy mają szczególne znaczenie. Chciałbym powiedzieć, że osobiście w życiu też tego wielokrotnie dożyłem, w życiu swoim, w życiu mojej rodziny, moich dzieci. Wspólnie z żoną wielokrotnie modliliśmy się, zwracaliśmy się do zboru, do braci i Pan pomagał. I nigdy nie czekaliśmy, że ktoś z daleka przyjedzie. A u nas się utarła jednak taka trochę opinia, ja to uważam za niewłaściwe. A jak tam ten ktoś z daleka przyjedzie, a on to załatwi. Nie. Tylko tu trzeba tak ze wstydem przyznać, no nieraz jest w zborze tak, że no my się wszyscy znamy, nieraz trzeba coś uregulować, żeby Pan mógł zadziałać, nie? No a ten jak z daleka przyjdzie, on się tam nie pyta, może i od razu tak jak to jest teraz praktykowane, włoży ręce i problem nie zostanie rozwiązany, ale coś się oczekuje, że coś będzie, no a jak następny przyjedzie, to się znów do niego zwróci. To nie jest droga Boża. My mamy, tak jak tu jest napisane w liście Jakuba, my wiemy, że apostoł Jakub był takim bardzo praktycznym i to nauczanie jego dla nas jest tak samo aktualne, jak wtedy, kiedy to było pisane. Dzisiaj mamy przypominać sobie pamiątkę, uczestniczyć w pamiątce wieczerzy. A chciałbym powiedzieć, że bardzo często czytamy to miejsce ze Słowa Bożego, które kieruje apostoł Paweł do Koryntian i w tym 11 rozdziale pierwszego listu jest napisane, ja bym te słowa przeczytał, jest napisane to, co, na co chciałbym teraz zwrócić taką szczególną uwagę. W 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest powiedziane tak. Albowiem, 26 wiersz mówi, albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i z tego kielicha byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Chciałbym powiedzieć, że tu jest powiedziane o szczególnym sposobie zwiastowania. Śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. To jest polecenie, my czytamy w poprzednich wierszach, że apostoł Paweł pisze, albowiem jam wziął od Pana to, co przekazuje. I tu chciałbym powiedzieć, że on mówi, opowiadajcie, aż przyjdzie. Jakie to ma dla nas znaczenie. My teraz, świat chrześcijański, ten nominalny świat, obchodzi dzisiaj pierwszą niedzielę Adwentu. My wiemy, że to jest ten okres przedświąteczny. Ludzie latają po sklepach, rozmawiają z jednym sprzedawcą czy kupcem i on mówi, że ja bardzo muszę zwracać uwagę na to, co jest reklamowane w środkach przekazu, czy w radiu, w telewizji, czy w różnych tych czasopismach. Ja to muszę zamawiać, żeby ludzi zadowolić i tym ludzie żyją. A okres Adwentu to jest okres oczekiwania. I my mamy oczekiwać na naszego Pana, na Jego przyjście. I my wiemy, że w pierwszym zborze oni trwali na co dzień w łamaniu chleba i oni oczekiwali. Ich prośbą było Maranata, Panie, przyjdź. A jeśli my na coś oczekujemy, my oczekujemy na kogoś takiego wielkiego, to my się do tego musimy przygotowywać. I chciałbym powiedzieć, i o tym apostoł Paweł mówi, i my mamy być tymi, którzy głoszą tą wspaniałą wieść. I kiedy zastanawiam się nad tym, że dzisiaj mamy kolejny raz sobie przypominać, tak się składa, że tu nie pierwszy raz i tego roku jestem, kiedy mamy obchodzić pamiątkę wieczerzy, to tak jakoś mi na sercu leżało, żeby podzielić się tym, co apostoł Paweł właśnie pisze do Koryntian, ten list do Koryntian jest napisany w takiej szczególnej sytuacji. Apostoł Paweł ten zbór założył i ten list napisał już po założeniu tego zboru, kiedy był w Efezie. I my wiemy, że Korynt to było takie szczególne miasto. To było miasto pogańskie, helenistyczne. Grecy tam dominowali i tam znalazł się apostoł Paweł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. I w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym zborze, o tym, jak apostoł Paweł z Aten przyszedł do Koryntu i my czytamy w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, 4 wiersz, apostoł Paweł miewał rozmowy w bużnicy na każdy sabat i pozyskiwał Żydów i Greków. A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, ściśniony był w duchu Paweł, oświadczając Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy się oni sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy proch z szat swoich, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, jam jest czysty i od tego czasu pójdę do pogan. To był taki bardzo ważny moment zwrotny w życiu apostoła Pawła, że on teraz zwraca się i my wiemy, że apostoł Paweł był tym apostołem, który głosił poganom. I on teraz jest w Koryncie, w tym mieście i Pan go nie zostawił i my czytamy dalej 7 wiersz. Odszedłszy stamtąd, wszedł do domu niejakiego człowieka imieniem Justa, służącego Bogu, którego dom był przy samej bużnicy. A Kryspus, przełożony z bużnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim i wiele z Koryńczyków, słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są. Zatem rzekł Pan Pawłowi, w nocy w widzeniu. Nie bój się, ale mów, a nie milcz, bom ja jest z tobą, a żaden się na ciebie nie targnie, abyś miał co złego uczynić, albowiem ja wielki lud mam w tym mieście. I mieszkał tam rok i 6 miesięcy, nauczając u nich słowa Bożego. Widzimy, że apostoł Paweł, który on był Żydem, on był wierzący, on był dzieckiem Bożym, sługą Jezusa Chrystusa i czuł takie powołanie, żeby o tym swoim współrodakom Żydom głosić. A oni tego nie przyjęli i on, my czytamy, zrobił to, co Pan Jezus w swoim czasie mówił do uczniów, kiedy ich wysyłał po 70 czy tych 12, to on mówi, jeśli was nie przyjmą, otrząśnijcie proch z nóg waszych. I Pan Jezus taki wyrok powiedział, że będzie gorzej tym, którzy ich odrzucili, niż Sodomie i Gomorze w dzień sądny. I tu apostoł Paweł to samo zrobił. On powiedział, ja teraz udaję się do pogan. I on teraz jest w tym dużym mieście w Koryncie. My dowiadujemy się, że tam i przełożony z bużnicy, bo tam była bużnica żydowska w Koryncie też, że się nawrócił i zaczęli się nawracać ci, którzy byli z pogan. I teraz apostoł Paweł otrzymuje takie widzenie od Pana. Nie bój się, ale głoś, nikt się tobie nie stanie, bo ja mam wielki lud w tym mieście. Chciałbym powiedzieć, że Korynt to teraz to jest taka mało znacząca miejscowość obecnie. Ale kiedyś w Koryncie, Korynt to było takie miasto handlowe, ono leży w tej Zatoce Koryńskiej, a z Koryntu szedł taki kanał, który łączył, żeby okręty nie musiały opływać przez ten półwysep Peloponeski, tam gdzie jakieś te warunki do żeglowania były zawsze trudne, to było takie miejsce, gdzie przeładowywali towary i przewozili tym wąskim kanałem, takimi niewielkimi barkami na wschodni brzeg i stamtąd to szło już na wschód. I Korynt był takim miastem, gdzie się krzyżowały szlaki handlowe z zachodu na wschód, z południa na północ. To było miasto, które, jak podają encyklopedia Haleja na przykład, że tam było prawie 400 tysięcy ludzi. I to było miasto, gdzie kwitł przemysł, handel, przemysł tkacki. To było wielkie środowisko ludzkie, 400 tysięcy. Jedno z największych miast w imperium, nie największe w imperium rzymskim, bo Grecja była pod okupacją rzymską. I chciałbym powiedzieć, że to było takie szczególne miasto, bo tam 2/3 ludności to byli niewolnicy. I oni musieli pracować na tych bogatych ludzi, którym oni należeli. I tam apostoł Paweł miał głosić miał u nich Ewangelię. I chciałbym powiedzieć, że to miasto to było takim szczególnym miastem. No dzisiaj my się z takim problemem nie stykamy. My wiemy, że są bogaci i ubodzy, ale u nas niewolników nie ma. A my wiemy, za czasów apostolskich nawracali się bogaci, ubodzy i niewolnicy. I do nich wszystkich miał apostoł Paweł dotrzeć. A w jaki sposób on do nich dotarł? Chciałbym powiedzieć jeszcze, że to miasto było takim centrum zepsucia, jakie sobie tylko można wyobrazić. W Koryncie była świątynia Afrodyty, to była bardzo znana świątynia i tam było 1000 kapłanek, to były prostytutki, które służyły dla kapłanom, no i były olbrzymie tereny, gdzie każda miała swój domek wśród róż i tam uprawiali nierząd kapłani i tak dalej. To wszystko było związane z kultem. Ponieważ kupcy fenicy bardzo dużo przebywali też i w Koryncie, dlatego też i oni wprowadzili jeszcze wiele innych bożków. I w Koryncie byli właśnie było właśnie jako w mieście portowym dużo kobiet uprawiających ten, no, się mówi, najstarszy zawód, prostytucję, to takie miano do dziś nie jeszcze tu i owdzie można usłyszeć, córy Koryntu. Takie miasto było i w tym mieście apostoł Paweł otrzymał obietnicę od Pana, ja mam wielki lud w tym mieście. I nie mieli takich luksusów jak u nas, że mieli jedną wielką salę, gdzie ten cały zbór się mógł spotykać. Oni się spotykali grupami po domach. Oni nie mieli jakiejś takiej olbrzymiej świątyni. I apostoł Paweł tam działał przez półtora roku. I my wiemy, że zgodnie z tą obietnicą był ten wielki lud w tym mieście. Ale tam byli panowie, tam byli bogaci, tam byli też ubodzy i tam byli niewolnicy. Chciałbym powiedzieć, że ci bogaci ludzie, ci Grecy, którzy już nic nie robili, bo za nich robili niewolnicy, oni byli nastawieni na słuchanie jakichś wielkich mów, które mogły ich zainteresować. Tam wiele my czytamy z dziejów apostolskich, jak apostoł Paweł przemawiał w Atenach, no będziemy ciebie jeszcze słuchać i zawsze chcieli się czegoś nowego dowiedzieć. I oni szukali tych mędrców, którzy mieli takie te słowa już dobrane, mieli taką orator, mieli takie zdolności oratorskie. To wszystko miało tam popyt, a apostoł Paweł zupełnie do tego inaczej podchodzi. I kiedy apostoł Paweł pisał ten pierwszy list, to on od razu powołał się na to, co on głosił. I w pierwszym rozdziale tego listu apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze, w pierwszym rozdziale pierwszego listu, 17 wiersz pisze, bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię kazać. Wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy, albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywają zbawieni, jest mocą Bożą. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł pisze, my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A w 30 wierszu, może jeszcze w 27 wierszu jest powiedziane, ale co głupiego Jezus świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A w 30 wierszu jest napisane, lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł głosił wszystkim jednakowo, czy to byli bogaci, czy ubodzy, czy to byli posiadacze tych niewolników, czy to byli niewolnicy. On im głosił Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. I chciałbym powiedzieć, że on nie dostosowywał swojego głoszenia do jakichś praktyk marketingowych. A to się niestety dzieje. Czytając różne te relacje, które dochodzą w chrześcijańskich gazetach, w chrześcijańskich czasopismach, dowiadujemy się o tym, że są zbory, które, w których się rozdaje ankiety i w tych ankietach należy podać, co kto chce słuchać. To jest jedna z tego Willow Creek Community, tego Billa Heibelsa. On ma jednego z czołowych jakichś ekonomistów marketingu w Ameryce jako głównego doradcę i on mówi, ty się musisz pytać czego, co chcą słuchać, żeby im to przekazać. To się wprost nie chce wierzyć, ale apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o tym, że przyjdzie taki czas, że będą chcieli słuchać tego sobie dobiorą nauczycieli takich, którzy będą zabezpieczać te świerbiące uszy, jak pisze Paweł do Tymoteusza. Ale chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł docierał do wszystkich, a głosił Ewangelię o krzyżu, o Golgocie. W swoim czasie był u nas dwukrotnie z Indii brat Harald Gross, on już nie żyje. On w Indiach był misjonarzem od roku 1932. On wychowany był w zborze tego kaznodziei brata Wigglesworta, taki bardzo zdecydowany brat, głosił Ewangelię. On głosił Ewangelię w Indiach od roku 1932, umarł około roku 90. Już był naprawdę staruszkiem. I on głosił Ewangelii w ten sposób, że ciągnął za swoim samochodem taką przyczepę mieszkalną, przyjeżdżał do jakiejś miejscowości i w tej przyczepie mieszkał, bo mówi, że tam nie wszędzie można było w domach mieszkać, że tam straszny brud, ale on mówi, zatrzymywał się i głosił miesiąc, 6 tygodni, do 2 miesięcy, jak powstawał zbór, jechał dalej. I mówił, dlaczego ludzie się nawracali? Każdy, kto może już spojrzał na posąg Buddy czy tych różnych bogów Hindu, oni mają takie straszne oblicza. Na przykład ta jedna bogini Hindu to ma spódnicę z odrąbanych ramion ludzkich i tak dalej. Straszne w ogóle te posągi tych bożków mają straszny wygląd. A oni mówią o Jezusie pełnym miłości. I mówił o tym, że ten Jezus pełen miłości poszedł na krzyż Golgoty i mówił, i to do ludzi trafiało. Ja byłem podziwu godny, jak słuchałem tych jego świadectw i on zawsze tylko mówił o miłości Jezusa, z miłości poszedł na krzyż Golgoty i mówi to, tak naszym językiem bym powiedział, to chwytało, to ruszało. Kiedyś opowiadał w czasie o tym, jaki Jezus pełen miłości, patrzy się, wstaje kobieta. Nabożeństwo wstaje kobieta, oczywiście on przez tłumacza mówił i on do niej, jakby tu ktoś stanął, to tak troszkę się zdziwi ten, co za kazalnicą jest i mówi do tej kobiety, siadaj. A ta kobieta stoi. On jej mówi, drugi raz siadaj. Ona stoi dalej, nie? I jak już trzeci raz to się zdenerwował i pytał się, czemu stoisz? A ona mówi, a czy ty nie widzisz, że mnie tu przyniesiono? To była bardzo bogata kobieta, ozdobiona tymi perłami, tym wszystkim. Przyniesiono ją na lektyce, bo ona nie chodziła na nogi. A na poselstwo o Chrystusie, on nie mówił, nie modlił się o nią, o uzdrowienie, ale ona poczuła taką Bożą moc, że wstała. I mówi, ja dotąd całe życie mnie noszono, ja tak prędko nie usiądę. Ewangelia o Jezusie, głoszenie Jezusa, tak jak tu apostoł Paweł pisał. I apostoł Paweł tu pisze w 2 rozdziale, w listu do Koryntów, on przychodzi do tych mądrych Koryntian, którzy my wiemy, że Koryntianie, heleniści uważali, że Rzymianie to barbarzyńcy, że zdobyli Grecję i tak dalej, ale ci intelektualiści, ci mądrzy, ci wykształceni to są Grecy. I teraz do tych mądrych Greków teraz apostoł Paweł przemawia. I apostoł Paweł się tu powołuje na to, mówi, a gdy, 2 rozdział, 1 wiersz, a ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości, w bojaźni, w strachu wielkim, a mowa moja i kazanie moje nie były w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Apostoł Paweł pisze ten list do Koryntian i on był zaniepokojony, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, my wiemy tam ci domownicy Chloi, jak przyszli do Pawła, powiedzieli mu, że tam nie wszystko się tak dzieje dobrze w tym zborze, a możemy sobie wyobrazić, że jak z takich najróżniejszych warstw społecznych przychodzili ludzie z różnymi zanieczyszczeniami, my z jednej strony dowiadujemy się, że tam wszystkie dary Ducha Świętego w tym zborze były, ale też były i takie rzeczy, które apostoł Paweł musiał napiętnować. I dlatego on te listy pisał. Ale on, pisząc te listy, to on powołuje się na to, co on głosił i jak te zbory zaczęły się rozwijać, jak one powstawały. I on mówi nie w mądrości mowy. I on mówi o tym, że nic innego nie chce mówić, na nic innego nie chce wskazywać, tylko na to, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, w tym dziele dokonanym na krzyżu Golgoty. I dlatego też apostoł Paweł, kiedy no jakbyśmy chcieli rozważać cały ten 11 rozdział, tu jest dosyć dużo powiedziane, ale tu okazuje się, że zanim się schodzili na to, żeby wspólnie łamać chleb, to jedni jeszcze spożywali te kolacje czy uczty agape. I wiemy, że kto był bogaty, to sobie inaczej pozwalał, a byli tacy, którzy no, nawet nie mieli co zjeść. I teraz ci niewolnicy byli do ostatniej chwili zatrudnieni przez swoich panów, a teraz ci, którzy no, nawrócili się, ale byli bogaci, mieli inne warunki, no to ta różnica. I możemy sobie wyobrazić, że diabeł przeciwnik każdą okazję wykorzysta, żeby coś zamieszać, żeby zrobić jakiś podział, żeby ta jedność, która to koinonia, to co tu jest wymieniane w języku greckim, żeby to zostało zachwiane. I dlatego apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie do nich mówi i do nich właśnie ten list napisał taką przestrogę i on tu pisze o tym, że zanim się schodzą, oni mają czekać jedni na drugich. Dlaczego mają czekać jedni na drugich? Tak jak już powiedziałem, jedni byli wolni, tylko sobie słuchali, co tam słychać nowego, co kto opowiada, a inni musieli ciężko pracować. Oni się wszyscy razem mieli spotkać, wszyscy mieli mieć tą społeczność. I ta społeczność ma takie szczególne znaczenie. Chciałbym powiedzieć, że jak popatrzymy na pierwszy zbór, tam jest wyraźnie napisane, trwali w nauce apostolskiej, a na drugim miejscu jest nawet powiedziane w społeczności. Dlaczego ta społeczność jest nam taka potrzebna? Bo my się uzupełniamy jeden i drugi, my tworzymy jedną całość. Tak często już słyszałem o tym, no to na zachodzie, chciałbym powiedzieć, że no po co ja pójdę na nabożeństwo, jak tylko kliknę w tym i już teraz oglądam na tym ekranie nabożeństwo. Czy to jest społeczność, jak ja patrzę na ten szklany ekran? Ja chciałbym powiedzieć, to jest tylko taka namiastka, nie? No można sobie siąść wygodnie i tak dalej, ale to nie jest społeczność. My możemy słuchać Ewangelii, ja się cieszę i są takie audycje na zachodzie, które można słuchać i one przynoszą błogosławieństwo, bo my nie wszędzie możemy być, ale każdy z nas musi mieć tą społeczność i musi żyć w tej społeczności. Dlatego apostoł Paweł zaraz tu na początku, kiedy on tak pięknie wita ten zbór w Koryncie, to on pisze takie słowa, który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany na dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A dalej pisze, a proszę was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie było między wami rozerwania, ale byście byli spojeni jednakim umysłem jednakim zdaniem. Chciałbym powiedzieć, że to jest działanie Ducha Świętego. Każdy z nas ma swoje zdanie, swój punkt widzenia. My wiemy, że jako Polacy my mamy jeszcze taką wadę narodową, czy tam, no, że dwóch Polaków i trzy zdania. I my, jeśli chcemy iść dalej za Panem, to musimy trwać w społeczności z naszym Panem, a Pan to spowoduje. I tu ja bym taki przykład tylko powiedział, jak jeden brat, on w Nowej Gwinei jest misjonarzem, kiedy pierwszy raz się znalazł takim z dwoma jeszcze innymi braćmi, a więc we trójkę mieli tam, gdzie na mapie biała plama, nic nie było, oni mieli tam stację misyjną zakładać, była modlitwa, post i tak dalej, znaleźli się, no i byli ci tubylcy, którzy tam tłumaczyli i tak dalej, i oni teraz tam się znaleźli w takim miejscu w dżungli, no niezbyt bezpiecznie, misjonarze to są bez broni, oni żadnej broni ani krótkiej, nic nie mają, i teraz przychodzą tacy wojownicy z tymi poprzepychane przez noc różne kości, strasznie umalowani, no dzicy ludzie, i tylko wpadają na nich, robią, kontrolują bagaż i tak dalej, i krzyczą przy tym, no w ogóle niezrozumiale, bo to ten język taki zupełnie inny, i oni wystraszeni teraz, to tylko stąd się bradził uciekać, bo tu nie ma nic do szukania. No ale ten mówi, ale Pan nas tu posyła i my teraz mamy tutaj usługiwać, i to jest Boże prowadzenie. No i teraz, no trzech ich było, no co, zostajemy czy wracamy, nie? No dwa na jednego, nie? A ten brat, on się nazywa Klaus Peter Kugler, mówi tak, w Królestwie Boże nie ma tak dwa na jednego, czy jeden na dwóch, nie. Albo jesteśmy jednomyślni, albo się rozchodzimy. A skoro myśmy tu przyszli z polecenia naszego Pana, takie Boże prowadzenie, to my musimy prosić o jednomyślność. I chciałbym powiedzieć, że to wcale nie było łatwe. On powiedział tak, no tu zapada noc, a my mamy się modlić i prosić o jednomyślność, a tam różne tam są te hipopotamy i tak dalej, co tam wszystko jest, bo on to pokazywał potem na zdjęciach czy na filmie krótkometrażowym, bo to tam już teraz jest, już przez ileś tam lat już jest duża stacja misyjna. I oni zostali przez noc, każdy osobno, i głośno się modlili, ale tak, żeby jeden drugiego nie słyszał. I modlili się, żeby im Pan wskazał tak czy nie, bo nie ma tak dwa na jednego. My musimy być jednomyślni. Mówi, to było ryzyko, mówi, ale on nie myślał o tym, że tu są takie węże, tam takie krótkie, czarne węże, bardzo niebezpieczne, że coś im się może stać. I modlili się gorliwie, każdy osobno. I gdy rano słońce zeszło, mówi, my zostajemy jednomyślnie. I chciałbym powiedzieć, że Pan się do tego przyznał. Tam jest duża stacja misyjna, tam już jest zbór i tak dalej. Tam nawet mają już swoich miejscowych misjonarzy, którzy się szkolą w Abepurę, w tej miejscowości. Ale co się wtedy działo? Tam były przed tym polowania, tak jak mówiłem, tam hipopotamy są. I tam byli biali i w czasie polowania zastrzelili któregoś z tych tubylców, nie wiem, dwóch czy trzech. I oni teraz myślą, że to jest ta sama grupa, że ich trzeba zniszczyć. Ale oni, dlatego że ten bagaż, to wszystko, co mieli, oni to im to wszystko skontrolowali, stwierdzili, że nie ma ani broni tej gładkolwotej, karabinów czy tych strzelb myśliwskich, nie mieli pistoletów, więc nie mieli podstawy, ale oni o tym nie wiedzieli, oni się nie umieli domówić, nie? Ale taka próba wyszła i mi, kiedy czytam i rozważam sprawę jednomyślności, to chciałbym powiedzieć, że my musimy się o to modlić, żebyśmy byli jednomyślni, żebyśmy mogli też i kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, mieć wolne serce. Może już to mówiłem, tu w naszych zborach było tak, szczególnie to w Wiśle, taki brat, który już dawno odszedł do Pana, praktykował, przed wieczerzą jeszcze było, jeśli ktoś ma coś do załatwienia, jeśli coś jest jeszcze nie w porządku w Twoim życiu, to teraz będzie taka chwila. Zamykamy oczy, nie rozglądamy się, ale jeśli ktoś coś ma, niech idzie do brata, czy do siostry, czy siostry, żeby to załatwić. I chciałbym powiedzieć, że parę razy uczestniczyłem w tych nabożeństwach i taka chwila to była taka powaga, tak działała moc Boża i można było słyszeć, ten szedł, były szepty, były wyrównanie to, a ten brat, on był taki dosyć pod tym względem wymagający, mówi, co się rozglądasz, nie? My mamy patrzy do swojego wnętrza, a nie tam, co ten drugi robi. Ale to potrzeba takiego wychowania. Ale chciałbym powiedzieć, że w czasie takich spotkań, w czasie takich pamiątek wieczerzy można dożyć Bożego dotknięcia i uzdrowienia duszy, ducha i ciała. Ja chciałbym o tym powiedzieć, że też to przeżyłem i to jest takie bardzo kosztowne, jeśli my do tego podchodzimy tak, jak nas Boże Słowo uczy. Dlatego apostoł Paweł tak napisał o tym. My mamy mieć ten obowiązek tego szczególnego zwiastowania, przyjścia naszego Pana. A jeśli my czekamy na przyjście naszego Pana, to my musimy być gotowi. A ta gotowość polega na tym, że mamy uregulowany nasz stosunek z naszym Panem, pielęgnujemy społeczność z naszym Panem, a też mamy i między sobą tą społeczność. I ja może kończę, brat będzie prowadził dalej, ale chciałbym każdego z nas tak jakoś zachęcić, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, że naszym życiem, naszym chodzeniem, naszym uczestnictwem w wieczerzy my mamy zwiastować ponowne przyjście naszego Pana. Jest taka pieśń, my śpiewamy, przyjdź Twe Królestwo, wszędzie brzmi dookoła, ta pieśń jest w śpiewniku Pielgrzyma. Na co dzień modlą się miliony ludzi, przyjdź Królestwo Twoje. Ale czy tak naprawdę czekamy? Albo czy tak naprawdę jesteśmy gotowi? My mamy sobie to przypomnieć, że przy takiej okazji, a w pierwszym zborze, w pierwszym wieku, to oczekiwanie na przyjście Pana było tak bliskie, tak gorliwe, tak wielkie. My wiemy, że uczniowie patrzyli na Jezusa, jak był wzięty do nieba w tym 40 dniu, że oni myśleli, no tak on po zmartwychwstaniu się pokazywał, znikał i on znowu przyjdzie. No to tak na chwilę. Dlatego było tych dwóch posłańców, którzy mówili, tak jak poszedł, tak jak wzniósł się w górę, tak przyjdzie. Ale oni nie powiedzieli kiedy, a wiedzieli uczniowie, jakie mam zadanie. I chciałbym powiedzieć, że my mamy też oczekiwać. I w liście do Tesalonicenzów to jest chyba napisane, kiedy apostoł Paweł musiał wyjaśnić, bo ludzie oczekiwali na przyjście Pana, że Pan przyjdzie, a tu zaczęli już umierać. No i Pan nie przyszedł, a już umierają, nie? I teraz co będzie dalej? W liście do Tesalonicenzów to apostoł Paweł to nawet wyjaśnia i to jest w 4 rozdziale. Jest powiedziane tak. 4 rozdział 1 listu do Tesalonicenzów, 13 wiersz i następny. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iż byście się nie smucili jako i drodzy, którzy nadziei nie mają. Nie chcę, abyście się zasmucili jako ci, którzy nadziei nie mają. Albo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie Chrystusie, przywiedzie z Nim. Boć to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi do nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z Nim, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrzu, a tak zawsze z Panem będziemy. No, ja przeczytałem to miejsce dlatego, żeby pokazać, jakie było oczekiwanie w pierwszym wieku w tych zborach. To oczekiwanie potem powoli tak stygło, zanikało i tak się jakoś ludzie przyzwyczaili, że o tym nie myślą. Ale tu jest tak powiedziane, apostoł Paweł chce uspokoić tych, którzy tak gorliwie oczekiwali i teraz poumierali. I teraz co dalej? Diabeł przeciwnik zasiewa wątpliwości i używa do tego najróżniejszych metod. I dlatego Słowo Boże nam mówi tak, że ci, którzy zasnęli, my ich nie uprzedzimy. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, nie? My wiemy, że dla każdego z nas w naszym wieku, kiedy nas Pan odwoła, że my, to jest już nasze spotkanie z Panem. I dlatego chciałbym powiedzieć, kiedy my teraz mamy sobie przypominać tą wieczerzę, przypominać, żebyśmy my byli tymi, którzy w taki szczególny sposób zwiastujemy Słowo, zwiastujemy to ponowne przyjście naszego Pana. Jeszcze na koniec, jeszcze raz bym powtórzył to, co tu jest powiedziane. Pan Jezus umarł za mnie i dlatego apostoł Paweł mówi, że nic innego nie chce umieć, tylko Jezusa Chrystusa i Onego ukrzyżowanego. Ja może tylko jeszcze na koniec powiem o tym, jak taki znany ewangelista, ja to mówię jako przeciwwagę tego, co się dzisiaj dzieje, jakimi różnymi sposobami się zwiastuje, żeby jak najwięcej tych ludzi pozyskać, a czy oni się narodzą na nowo, czy nie, to jest sprawa druga. No ale ważne, że się społeczność, że się spotykają. Chciałbym powiedzieć, że w XIX wieku był taki bardzo błogosławiony mąż Boży, ewangelista, Amerykanin, on się nazywał Spurgeon. No, pisało się Spurgeon, nie? I on między innymi napisał taką książeczkę, to już było wielokrotnie wydawane. Ja miałem kilka też już na zapas, ale już porozdawałem Klejnoty Obietnic Bożych. Ci starsi może to pamiętają. Na co dzień rozważania Bożego Słowa. I ta książka się nazywa Klejnoty Obietnic Bożych. I ten sługa Boży, ten Spurgeon, on głosił Ewangelię, a on mówił tak, moja Ewangelia zawiera się w jednym zdaniu, które ma cztery wyrazy. A te cztery wyrazy były, Jezus umarł za mnie. Chciałbym powiedzieć, że to było jego zwiastowaniem. A chciałbym powiedzieć, że on był znany w całej Ameryce i on był znany z tego, że głosił tak bezkompromisowo Boże Słowo. On się urodził w roku 1834, umarł 892, więc nie był taki bardzo stary. A on głosił Ewangelię, ewangelizację na stadionach i był taki bogaty właściciel cyrków w Ameryce, którym dysponował tymi dużymi namiotami, gdzie, no wiadomo, były te przedstawienia cyrkowe. On się nazywał Barnum, ten pan. I on kiedyś się dowiedział o tym, że ten Spurgeon, tak tysiące ludzi przychodziło na jego nabożeństwa, to on mu zaoferował, że on mu będzie dawał, wypożyczał na tę ewangelizację namioty i powiedział, że sobie może nawet ten zespół muzyczny, tą oprawę muzyczną sam dobrać, on to może zrobić, ale on co może sam i mówi, i on mu to bezpłatnie za każdą taką tygodniową czy dziesięciodniową ewangelizację, on jeszcze mu da pieniądze, ale z reszty to on sobie, no on tam sobie dobrze wyliczył, że mu to wystarczy. A on, tak jak powiedziałem, głosił to, co mówił. Chrystus umarł za mnie. I kiedy ten pan Barnum, ten bogaty człowiek, napisał list z taką propozycją do pana, do tego Spurgeona, to on mu odpisał, ja to czytałem w jednej książce, tam pisze, że szanowny panie Barnum, dziękuję panu za pana zainteresowanie się tym, co głoszę, a na pana propozycję odpowiadam wersetem, który jest zapisany w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 13 rozdziale, w 10 wierszu. Chciałbym powiedzieć, że na pewno ten pan Barnum sobie to odszukał i to jest napisane, kiedy Saul mówił do tego Elimasa, czarnoksiężnika, my czytamy ten 10 wiersz. I rzekł o pełnej wielkiej zdradzie, wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu, wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz podwracać prostych dróg pańskich. Taka była odpowiedź na tę propozycję tego pana Barnum. Ja to podaję, że ten sługa Boży, który głosił bezkompromisowo Słowo Boże, on mówił tak, jeśli ty czytasz Słowo Boże, Biblię czytasz, po to, żeby tam znaleźć błędy, to znajdziesz błędy u siebie, ale nie w Biblii. On tak mówił. Miał bardzo takie różne ciekawe stwierdzenia, wypowiedzi, ale co było jego najważniejszym stwierdzeniem i to mówił w czasie każdej usługi. Chrystus umarł za mnie. I teraz my, kiedy będziemy przystępować do pamiątki wieczerzy, to mamy sobie przypomnieć, że Chrystus umarł za nas, ale umarł za mnie. Za mnie i za ciebie. I jemu niech będzie za to chwała i cześć. Amen.